Bioetyczny labirynt. Pogadanki księdza Piotra Kieniewicza, Marianina. Klonowanie terapeutyczne.
W poprzednich felietonach omówiłem pokrótce proces klonowania w ogóle oraz ideę klonowania reprodukcyjnego u ludzi, ideę notabene pozostającą wciąż w świecie fantazji, poza zasięgiem technicznych możliwości medycyny. Zresztą prawo chyba każdego państwa na świecie, jeśli w ogóle odnosi się do tej kwestii, to klonowania reprodukcyjnego zabrania. Nieco odmiennie jest z tak zwanym klonowaniem terapeutycznym, które jest dopuszczalne w niektórych krajach. Sam termin jest zresztą mylący. Jeśli przyjął się nawet w literaturze medycznej, to dlatego, że dobrze brzmi, a nie dlatego, że rzeczywiście ma związek z terapią. O terapii można mówić tam, gdzie się prowadzi do poprawy zdrowia człowieka chorego. Tak zwane klonowanie terapeutyczne jest terminem wewnętrznie sprzecznym, jako że owo klonowanie i rzeczona terapia oznaczają dwa różne działania przeprowadzane na dwóch różnych osobach. Pierwszą osobą jest powołany do istnienia klon, drugą dawca materiału genetycznego, który jednocześnie ma być obiektem terapii. Klon jednak terapii poddawany nie jest. Sam ma się stać terapią dla swojego pierwowzoru. Skąd bierze się przyzwolenie społeczne dla procedury tzw. klonowania terapeutycznego? Wydaje się, że nade wszystko stąd, że człowiek klon nie jest traktowany jako prawdziwy, pełnoprawny człowiek, ale jako bezosobowy zasób materiału genetycznego, który można wedle uznania wykorzystać w badaniach, eksperymentach i być może kiedyś w terapii. Na razie bowiem nie udało się przeprowadzić skutecznego klonowania, także terapeutycznego, więc i o terapeutycznym wykorzystaniu efektów tej metody nie może być mowy. Od strony technicznej tak zwane klonowanie terapeutyczne nie różni się od klonowania reprodukcyjnego. Zasadnicza różnica polega na tym, że ponieważ w klonowaniu reprodukcyjnym celem procedury są narodziny klonu, dziecko po osiągnięciu stadium blastocysty wprowadzane jest do jamy macicy kobiety, zaś w klonowaniu terapeutycznym jest ono uśmiercane poprzez pobranie komórek tworzących tzw. embryoblast. Są to embrionalne komórki macierzyste, które następnie w procesie namnażania i ukierunkowanego rozwoju mają ukształtować się wyspecjalizowane komórki macierzyste, a nawet w komórki określonych tkanek czy całe narządy. Tak przynajmniej przewidują opracowane modele teoretyczne. Jak dotąd czynione w tym kierunku zabiegi nie zaowocowały żadną skuteczną terapią. Mimo to badania prowadzone nad wykorzystaniem terapeutycznym embrionalnych komórek macierzystych, zarówno pozyskiwanych z dzieci poczętych metodą in vitro, jak i w wyniku klonowania, gdyby takowe się udało, lokowanych jest mnóstwo pieniędzy i zaangażowania. Celem tych badań jest opracowanie terapii, która, wykorzystując potencjał komórek macierzystych, a więc takich, które mogą przekształcić się w inne, takie, które aktualnie są w organizmie potrzebne, wesprze procesy regeneracji uszkodzonych organów i tkanek. W opinii zwolenników wykorzystania embrionalnych komórek macierzystych tak zwane klonowanie terapeutyczne dodatkowo dawałoby atut pełnej zgodności immunologicznej, likwidując zagrożenie odrzucenia przeszczepianych komórek i tkanek. W ten sposób pokonane by mogły być takie choroby jak choroba Parkinsona czy Alzheimera, uszkodzenia serca spowodowane zawałem, uszkodzenia rdzenia kręgowego i wiele, wiele innych. Cóż zatem złego jest w takich badaniach, że Kościół gwałtownie przeciw nim protestuje? Czyż przełom technologiczny w zakresie terapii regeneracyjnej nie powinien być witany z radością? Skuteczna terapia niewątpliwie jest rzeczą dobrą i pożądaną. Dlatego Kościół z radością wita kolejne osiągnięcia na polu terapeutycznego wykorzystania komórek macierzystych. Tyle, że pozyskanych z ciała dorosłego człowieka bądź z krwi pępowinowej. Udało się już opracować blisko 100 różnych terapii, które wykorzystują somatyczne komórki macierzyste. Ponieważ jednak pozyskanie embrionalnych komórek macierzystych jest równoznaczne z uśmierceniem ludzi klonów na bardzo wczesnym etapie ich życia, Na badania prowadzone w tym kierunku zgodzić się nie można. Najszczytniejsze cele nie są w stanie usprawiedliwić niegodziwych środków do nich prowadzących. Nie można zatem dowodzić błogosławieństw płynących z perspektywy ewentualnych terapii opartych o embrionalne komórki macierzyste, gdy ceną za to będzie śmierć niewinnego dziecka, by nie rzec ogromnej rzeszy dzieci. Oczywiście każdy postęp kosztuje i nie jeden człowiek zginął na ołtarzu nauki. Czym innym jest jednak śmierć niechciana, niejako przypadkowa, wynikająca z niewiedzy i niedoskonałości metod badawczych. A czym innym śmierć zaplanowana, od samego początku wpisana nie tylko w badania, ale w samą procedurę rzekomo terapeutyczną. Postęp medycyny, który dokonywany jest tą drogą, nie jest wart swej ceny. Pozdrawiam, ksiądz Piotr Kiniewicz, Marianin.